Wyobraźmy sobie takie wejście na całkowicie zatarte przez czas, powiedzmy liczące ponad 2500 lat, miejsce zbrodni.
Mhm.
Gdzie jedna mikroskopijna, ledwo widoczna na pergaminie litera tak naprawdę całkowicie zmienia tożsamość ofiary. Bada się tam stare, wyschnięte ślady, próbuje zrekonstruować wydarzenia, a każdy, nawet najmniejszy detal może, no wiesz, wywrócić całe śledztwo do góry nogami.
Zdecydowanie, to jest trochę jak praca z lupą nad najstarszymi zagadkami ludzkości.
Dokładnie. I tak właśnie wygląda badanie starożytnych tekstów prorockich, konkretnie z Księgi Izajasza. Nasza dzisiejsza dogłębna analiza opiera się na niezwykle fascynujących materiałach, badaniach doktora Roberta Czyśhołma.
Tak, to świetny materiał.
W historii literatury w ogóle. Mowa o rozdziałach od 52 do 53, a później spojrzymy też na 61.
To jest absolutne serce całej tej starożytnej debaty.
Zgadza się. W centrum tego tekstu stoi tajemnicza postać tak zwanego cierpiącego sługi. I to jest, słuchaj, tekst tak bardzo gęsty od językowych zagadek i potężnych kontrowersji, że naukowcy toczą o niego boje dosłownie od wieków. Więc rozpakujmy to.
Z przyjemnością. Bo wiesz, praca nad tak archaicznym hebrajskim tekstem to jest faktycznie praca na otwartym organizmie. Doktor Czyśhołm, przypomnijmy, był jednym z głównych redaktorów znanego przekładu Net Bible.
Mhm. Czyli człowiek, który zjadł na tym zęby.
Dokładnie tak. On doskonale wie, jak gigantyczną wagę ma pojedyncze słowo. Spędził całe lata zmagając się z każdym jednym hebrajskim rdzeniem, żeby wyciągnąć to pierwotne znaczenie. Tu po prostu nie ma miejsca na domysły.
Czyli to nie jest tylko takie luźne interpretowanie poezji?
Absolutnie nie. I to jest właśnie najbardziej fascynujące w jego pracy. To, jak te mikroskopijne detale lingwistyczne, na przykład analiza tego, jak ktoś pociągnął rylcem w starożytnym manuskrypcie, przekładają się potem na gigantyczny obraz teologiczny całego narodu i na koncepcję sprawiedliwości, która de facto ukształtowała naszą zachodnią cywilizację.
No i te językowe wyboje, o których mówisz, one pojawiają się od samego początku. Czytając te materiały, byłam w szoku, jak niesamowicie plastyczny, a czasem wręcz no, zwodniczy potrafi być ten starożytny hebrajski.
Oj tak, bywa bardzo zwodniczy.
Bo na przykład Czyśhołm tłumaczy pewne kluczowe wyrażenie jako niesprawiedliwy proces, ale z jego notatek wynika, że ten sam zbitek słów mógłby równie dobrze oznaczać wynik przymusu prawnego albo powiedzmy aresztowanie bez możliwości obrony.
Zgadza się. To pokazuje, z jak szalenie wieloznacznym materiałem się tu mierzymy.
Ale z tego całego gąszczu tych prawnych terminów wyjania się jedno sformułowanie, które mnie zatrzymało. Tekst mówi, że ten tajemniczy sługa zostaje, i tu cytat, odcięty od krainy żyjących.
Mhm, kluczowy moment.
Bo wiesz, dla kogoś współczesnego to brzmi, no nie wiem, jak poetycka metafora dożywotniego więzienia. Jakieś zesłanie do starożytnego Alcatrazu, gdzie po prostu znikasz z radaru społeczeństwa, prawda?
Prawda, ale żeby to dobrze zrozumieć, trzeba by wejść w buty starożytnego Izraelity. Bo w całej teologii Bliskiego Wschodu kraina żyjących to wcale nie jest określenie wolności czy, nie wiem, funkcjonowania w społeczeństwie.
Aha, czyli to znaczy coś więcej?
O wiele więcej. To jest przestrzeń, w której działa sam Bóg, w której oddychasz powietrzem, składasz ofiary, żyjesz we wspólnocie. Być odciętym od tej krainy oznacza nic innego jak absolutną fizyczną śmierć.
O rany, czyli mówimy o egzekucji?
Tak, to jest drastyczne zstąpienie do Szeolu, czyli krainy umarłych, miejsca cieni. Więc stawka w tym proroctwie jest najwyższa z możliwych. To nie jest więzienie dla jakiegoś dysydenta politycznego czy wygnanie kogoś niewygodnego.
Tylko brutalna eliminacja.
Dokładnie tak. Ostateczna, krwawa egzekucja kogoś, kto bierze na siebie uderzenie. I tutaj trafiamy na kolejny bardzo ciekawy wątek, czyli słynne zwoje z nadmorza martwego z Qumrana.
O, to jest fascynujące. To jest nasza najważniejsza taśma zabezpieczająca to historyczne miejsce zbrodni, prawda?
W punkt. I wyobraźmy sobie, badacze patrzą na ten pergamin, widzą znaki, których znaczenie zależy od jednego drgnięcia pióra. Mamy hebrajską literę J, która wygląda jak taki mały apostrof.
Mm-hmm.
I mamy literę Wav, która wygląda jak krótka pionowa kreska. Są tak koszmarnie do siebie podobne, że transkrypcja w tym tekście, w wersecie 8, waha się między bunt mojego ludu, a bunt jego ludu.
Jedna kreseczka i całe znaczenie się przesuwa. Ale niezależnie czyjego buntu to dotyczy, to w kolejnym wersecie, w wersecie 9, pojawia się zgrzyt, który, no z tego co czytałam, spędza badaczom sens powiek.
O tak, słynny werset 9.
Bo tekst mówi, że ten skazany na śmierć sługa miał być pochowany z przestępcami, po hebrajsku reszaim, ale ostatecznie spoczął w grobie bogacza. I spójrzmy na to z boku. Na pierwszy rzut oka to jest jakiś literacki absurd.
Z perspektywy hebrajskiej poezji owszem.
No właśnie, bo hebrajska poezja uwielbia tę swoją symetrię, ten paralelizm, gdzie pierwsza część zdania idealnie odbija drugą, a tutaj wstawiono kryminalistów obok bogacza. Jak to w ogóle pasuje?
Ten brak symetrii autentycznie doprowadzał tłumaczy do rozpaczy, bo historycznie zbrodniarzy chowano w jakichś, no wiesz, bezimiennych, hańbiących dołach. A bogactwo gwarantowało piękny, wykuty w skale grobowiec. Te dwa słowa po prostu się semantycznie zderzają.
No i badacze próbowali to jakoś naprawić, prawda?
Zgadza się. Przez stulecia naukowcy kombinowali, jakby ten tekst wygładzić. Jedni chcieli usunąć jedną literę, żeby zamiast bogacza wyszło czyniących zło. Inni szukali ratunku w językach pokrewnych, na przykład w arabskim, znajdując tam podobny rdzeń, który znaczyłby powiedzmy tłum albo motłoch.
Czyli pochówek z motłochem i przestępcami. No to brzmi znacznie spójniej dla filologa.
Bardzo kuszące rozwiązanie, żeby ten zgrzyt zlikwidować.
Ale wiesz co, słuchając tego, zastanawiałam się, jak to musi wyglądać dla kogoś z zewnątrz. Bo czy to całe wygładzanie, to zmienianie literek, nie zakrawa czasem o pewien rodzaj, no, intelektualnego oszustwa?
Co masz na myśli?
No, wyobraźmy sobie ludzi czytających z fusów albo interpretujących horoskopy. Mają przed sobą archaiczny tekst pełen niejednoznaczności, w którym słówka mogą znaczyć chociaż, równie dobrze co ponieważ. I zaczynają go tak wyginać, kroić, dopasowywać, aż idealnie im się zepnie z ich z góry założoną narracją.
To jest bardzo mocny zarzut, ale z zewnątrz faktycznie to tak może wyglądać. Takie żonglowanie rdzeniami sprawia wrażenie manipulacji. Ale tu właśnie wkraczają te twarde zasady gramatyki, których Hislen postanowił tak mocno bronić.
Czyli on odrzuca to wygładzanie.
Całkowicie. Zamiast bawić się w zgadywanki z arabskim motłochem, zauważył, że ten tekst opiera się na bardzo specyficznej strukturze kontrastu. On dowodzi, że paradoks tego wersetu nie jest żadnym błędem zmęczonego kopisty. To intencjonalny zabieg.
Jaki zabieg? Po to ten zgrzyt.
Sługa został skazany jako zbrodniarz. Miał skończyć na wysypisku historii razem z najgorszymi kryminalistami, ale tak się nie stało. Został pochowany z ogromnymi honorami w grobie bogatego człowieka.
I to jest ten moment, gdzie pojawia się spójnik.
Właśnie.
Ponieważ... I to jest ten kluczowy hebrajski spójnik przyczynowy, ponieważ nie popełnił żadnych czynów zbrojnych, ani nie mówił kłamliwie. Ten wspaniały pochówek jest w tekście dowodem na jego absolutną niewinność.
Niesamowite.
I to nabiera sensu, kiedy spojrzy się na to z perspektywy wczesnochrześcijańskiej interpretacji. To wypełnienie paradoksu staje się wręcz uderzająco precyzyjne w Nowym Testamencie.
Masz na myśli Józefa z Arymatei.
Dokładnie. Zamożny członek Sanhedrynu, bogacz, który osobiście idzie do rzymskiego namiestnika i prosi o ciało skazańca, by pochować go we własnym nowym grobowcu. Kropka w kropkę to, o czym pisał Izajasz.
I to bez żadnego zmieniania słów i literek.
No dobrze, ale skoro na podstawie tego pochówku ustalimy, że sługa był krystalicznie niewinny, to natrafiamy na gigantyczny zgrzyt w kolejnym fragmencie. I tu wchodzimy w rozdział 2 naszej dyskusji, bo werset 10, szczerze mówiąc, uderza jak rozpędzony pociąg.
Oj, tak. To jest najtrudniejszy teologicznie moment.
Tekst mówi, że uwaga, wolą Pana było zmiażdżyć go. Bóg rzekomo pragnie cierpienia niewinnego człowieka.
Sługa staje się ofiarą zadośćuczynienia, czyli z tego, co widziałem w notatkach, w hebrańskim użyto słowa aszama.
Tak, Ashama, to klucz do zrozumienia całego tego systemu. Hislop wyjaśnia, że to specyficzne zadośćuczynienie uruchamia dwa potężne procesy, które musimy odróżnić.
Jakie to procesy?
Pierwszy to usprawiedliwienie. To jest czysto prawny akt, gdzie trybunał ogłasza cię niewinnym, zdjęcie kary. Ale drugi proces to uświęcenie, czyli wewnętrzna, głęboka transformacja natury człowieka. Czyli coś, co wykracza poza salę sądową.
Zdecydowanie. Mówimy tu o przemianie serca, o którą na przykład błagał król Dawid w psalmie 51, pamiętasz? Kiedy po swoich tragicznych błędach moralnych zdał sobie sprawę, że żadna ofiara ze zwierząt, żadna ceremonia nie naprawi jego zepsutego wnętrza.
Tak, to musiała być totalna przebudowa charakteru. Ale ta cała koncepcja zastępczego zadośćuczynienia, że jeden cierpi za drugiego, to jest przecież absolutne epicentrum akademickiej burzy, prawda?
Oj, żebyś wiedziała. To zderzenie z fundamentalnymi zasadami starożytnego bliskowschodniego systemu prawnego. W materiałach pojawia się świetny przykład. Debata z wybitnym żydowskim biblistą Harrym Orlińskim.
Znam to nazwisko. Napisał pracę Tak zwany cierpiący sługa, prawda?
Tak. I Orliński wytoczył naprawdę potężne działa przeciwko tej koncepcji. Argumentował, opierając się na torze, że izraelski system kategorycznie zabrania uniewinnienia kogoś, kto faktycznie zawinił.
To logiczne. Żaden sprawiedliwy sąd tak nie robi.
Właśnie. W systemie, gdzie Bóg sam mówi nie uniewinnie winnego, przeniesienie kary z prawdziwego przestępcy na kogoś całkowicie krystalicznego to była dla Orlińskiego po prostu prawna abominacja. Uznał, że to rujnuje wszelkie fundamenty sprawiedliwości.
I tutaj odpowiedź doktora Hyszolma jest jednym z, powiedziałabym, najbardziej błyskotliwych momentów tej całej naszej analizy, bo on na marginesie tej pracy Orlińskiego, tuż obok tych zarzutów, zanotował krótkie zdanie. Witaj w Ewangelii, doktorze Orliński.
Idealne podsumowanie tego zderzenia.
Prawda. I to świetnie prowadzi do takiej prawniczej analogii, która mi cały czas chodziła po głowie podczas czytania tego. Wyobraźmy sobie sędziego. W dzisiejszych czasach sądzony jest chuligan za gigantyczne zniszczenie mienia.
Pełna wina.
Wina absolutnie bezsporna, dowody na stole. Sędzia wydaje prawomocny, surowy wyrok, nakłada na niego astronomiczną grzywnę. Sprawiedliwości w tym momencie staje się zadość, tak?
Prawo zadziałało.
Ale chwilę później ten sam sędzia zdejmuje togę, schodzi z podestu, wyciąga własny prywatny portfel i co do grosza opłaca ten mandat za skazanego. Z perspektywy tego sprawcy to jest niesamowite wybawienie.
Szok i ratunek.
Na to na chłodno, czysto logicznie. Czy takie coś nie wywraca całego systemu sprawiedliwości do góry nogami? Przecież to brzmi jak instrukcja obsługi dla przestępców. Łam prawo dalej, kradnij, niszcz, bo w końcu i tak zjawi się ktoś potężniejszy i opłaci za ciebie rachunek. To nie zachęca do buntu?
To świetne pytanie. Ryzyko tak zwanego moralnego hazardu wydaje się tu oczywiste. Ale Chisholm argumentuje, że kluczem do odkodowania tego tekstu jest to, co nazywa wielką ironią.
Wielką ironią?
Tak. Owszem, normalny mechanizm działania prawa zostaje tu celowo odwrócony, ale stoi za tym konieczność na absolutnie kosmiczną skalę. Bo Księga Izajasza diagnozuje kondycję ludzkości bezlitośnie. Wszyscyśmy jak owce zbłądzili.
Wszyscy co do jednego.
Wszyscy. Co oznacza, że gdyby ten sądowy trybunał, o którym mówiłaś, zadziałał perfekcyjnie, sprawiedliwie, bez żadnej zewnętrznej interwencji, jedynym sprawiedliwym wyrokiem byłoby zniszczenie wszystkiego. Prawo musiałoby wszystko wysadzić w powietrze.
Czyli to by był taki totalny format dysku twardego całej ludzkości.
Coś w tym rodzaju. Świetne porównanie. Tyle, że rozwiązanie opisane przez Izajasza wcale nie niszczy prawa. Ono przenosi je na wyższy poziom skuteczności, bo działa dwutorowo. I tu wracamy do tej wspomnianej różnicy między usprawiedliwieniem a uświęceniem.
Aha, czyli ten akt zastępstwa rozwiązuje problem mandatu.
Tak, ale to tylko pierwsza połowa sukcesu. Prawdziwy geniusz tego planu leży w uświęceniu. Ten niewyobrażalny akt poświęcenia ze strony sędziego sługi ma moc transformującą. On zmienia najgłębszą naturę człowieka, który tej łaski doświadcza. Serce zostało radykalnie przemienione przez to, że widział, jak ktoś inny płaci najwyższą cenę, oddaje życie z własnej woli, On nie potraktuje tego jako przepustki do dalszego cwaniactwa. Jego wewnętrzna motywacja do buntu zostaje po prostu złamana.
Jasne, czyli to nie jest anomalia, która zachęca do chaosu. To jest de facto jedyny znany mechanizm zdolny do trwałej naprawy moralnego kompasu człowieka.
W punkt. I to doprowadza nas do kluczowego pytania detektywistycznego, prawda?
Tak, bo skoro ustaliliśmy ten mechanizm, to wchodzimy w rozdział trzeci. Kim w takim razie do diabła jest ów sługa zdolny do takiego czynu? I tu materiały Hiszloma proponują fantastyczną metodę dedukcji. Jak partia szach. On twierdzi, że można zdemaskować tożsamość sługi w zaledwie trzech logicznych ruchach.
Trzy ruchy do mata. Zaczynamy od pierwszego ruchu. Pojawia się teza, zresztą w wielu współczesnych interpretacjach bardzo popularna, że sługą z Księgi Izajasza jest sam naród Izraela. Że to cały naród żydowski cierpi za grzechy innych w historii.
Brzmi logicznie. Ale działa to w tekście?
Właśnie nie. Hisholm wykazuje, że kontekst literacki absolutnie to wyklucza. Bo jeśli spojrzymy na wcześniejsze rozdziały Księgi, od 40 do 48, one opisują Izrael jako naród całkowicie głuchy, ślepy i złamany przez własny grzech. Są wygnani za łamanie przymierza.
Czyli to naród wymaga wybawienia.
Tak. A tajemniczy sługa w rozdziale 53 ma ten właśnie naród ratować. Więc narzędzie ratunku nie może być tym samym, co obiekt, który jest ratowany. Osoba tonąca w bagnie nie złapie się sama za włosy i nie wyciągnie na brzeg. Zatem cały naród Izraela odpada z tej roli.
Czach. No to robimy drugi ruch. Skoro to nie cały naród, to może to sam autor? Może to Izajasz piszący o swoim własnym, powiedzmy, przewidywanym męczeństwie? Albo jakaś garstka wiernych, taka mała elita sprawiedliwych?
I tu tekst znów uderza we własnego autora. Bo Izajasz pisze, wszyscyśmy pobłądzili, włączając w to również siebie. Jak zresztą cofniemy się do szóstego rozdziału tej samej księgi, znajdziemy opis jego potężnej wizji w świątyni. Widzi Boga i jaka jest jego reakcja?
Pada na twarz z przerażenia.
Otóż to. Zaczyna krzyczeć, że jest człowiekiem o nieczystych wargach. On ma krystaliczną świadomość własnych defektów moralnych. Więc żaden człowiek, nawet najwybitniejszy prorok, nie ma tej absolutnej bezgrzeszności wymaganej od ofiary zastępczej.
Odrzucamy opcji numer dwa. Zostaje nam ruch numer trzy. Szachmat. To musi być Mesjasz. Ale z tego, co widzę, to jest Mesjasz, który musiał zszokować starożytnych czytelników.
Dlaczego?
Bo jego opis w proroctwie totalnie zderza się ze wszystkimi takimi, no wiesz, powszechnymi wyobrażeniami o mesjańskim trumfie. Zamiast siły militarnej mamy kogoś, kto zostaje odrzucony, cierpi, zostaje odcięty od krainy żyjących.
I tu pojawia się paradoks.
Tak, bo po tej fizycznej, brutalnej śmierci proroctwo nagle mówi, że będzie on żył długo i miał potomstwo. To jest przecież starożytny motyw boskiego wynagrodzenia. Taki jak z Hiobem, prawda? Stracił wszystko, cierpiał, a potem dostał podwójne błogosławieństwo.
Zgadza się. Zestawiając to wszystko w całość, uderza nas ogromna, wręcz tragiczna ironia. Mamy na Bliskim Wschodzie społeczność, która od pokoleń żyła pod obcasem najpotężniejszych wrogich imperiów. Byli miaszczeni geopolitycznie.
Byli zrozpaczeni.
Byli. I ci ludzie desperacko wyglądali na horyzoncie zbrojnego generała. Chcieli politycznego mściciela, który wjedzie tam z wielką armią i wytnie w pień Rzymian. A co dostają?
Dostają starożytny zwój z proroctwem o Zbawicielu, który z własnej woli, dobrowolnie, wchodzi na krzyż, zostaje wliczony między kryminalistów, by przyjąć cudzą winę.
Jednak warto zauważyć, że ten język militarny, którego tak pragnęli, on z tekstu nie znika.
A gdzie on jest?
Spójrz na werset 12. Sługa dzieli łupy. Dzielenie łupów to terminologia czysto wojskowa. Po zwycięskiej bitwie wódz rozdziela bogactwo między wojowników.
Aha, ale użyto jej w duchowym kontekście.
Tak, następuje niesamowita redefinicja siły. Bohater schodzi na samo dno upokorzenia, idzie w strefę śmierci i to stamtąd wraca jako zwycięzca, rozdzielając duchowe skarby. Wczesne chrześcijaństwo i na przykład apostoł Paweł w liście do Filipian idealnie to zrozumiało.
Masz na myśli ten fragment o ogołoceniu?
Tak, kenozis. Paweł pisze o rezygnacji z boskich przywilejów i dobrowolnym zejściu na poziomu sługi i śmierci, po to, by w końcu zyskać najwyższe wywyższenie. To pokazuje genialną jedność koncepcyjną proroctwa i Nowego Testamentu.
I ta dwoistość wprowadza nas w ostatni, czwarty etap naszej analizy, czyli zderzenie dwóch wizerunków – króla i sługi. Z materiałów pochodzących z okresu drugiej świątyni, no chociażby z psalmów Salomona czy z wojów z Kumran, widać ewidentnie, czego naród żydowski oczekiwał.
Zbrojnej potęgi?
Dokładnie. Żyli pod rzymskim butem. Jak masz nad głową żołnierze imperium, którzy mogą ci wszystko zarekwizować, pragniesz siły zbrojnej. Czekasz na kogoś z linii Dawida z mieczem z 11 rozdziału Izajasza. Kogoś, kto to po prostu rozgromi. W materiałach dr Hisholm przytacza nawet obiekcję pewnego współczesnego żydowskiego myśliciela, która świetnie to obrazuje.
Jaką?
Brzmiała mniej więcej tak. Jezus nie może być tym Mesjaszem, bo przecież Izajasz obiecywał pokój. Mówił, że lew będzie leżał obok baranka. Spójrzcie wokół, nie ma powszechnego pokoju. Lew wciąż rzuca się na baranka i go pożera.
To jest bardzo racjonalny, oparty na bardzo dosłownym odczytaniu argument. Uderza w istotę tego, jak definiujemy rozwiązanie problemów.
No właśnie, jak na to odpowiada autor.
Wskazując na to, jak płytko zazwyczaj patrzymy na naturę kryzysu. Polityczne wybawienie to jest tylko kosmetyka, jeśli ignorujesz chorobę, która zżera serce społeczeństwa. Historia biblijna pełna jest takich cykli. Księga Sędziów to jeden wielki cykl. Bóg zdejmuje z nich jarzmo wrogów, nadchodzi wolność i pokój, a po paru latach naród co robi?
Wraca do korupcji, wyzysku i bałchowlactwa.
Dokładnie, bo zmiana ustroju czy pokonanie imperium w ogóle nie zmienia ludzkiej natury. Lew nie położy się obok baranka na świecie, póki najpierw ta dzika, drapieżna natura nie zostanie wykorzeniona z ludzkiego serca.
I to genialnie prowadzi do zwieńczenia, do rozdziału 61 u Izajasza. Hisholm traktuje to jako taką, można by powiedzieć, piątą pieśń sługi, tę nieuznaną.
Oj, ten fragment jest kluczowy.
Prawda, on zaczyna się od potężnego, duch Pana nade mną. I tam pojawia się hebrajskie słowo maszach.
Czyli namaszczenie.
Od niego pochodzi Mesjasz.
Właśnie.
I to jest namaszczenie królewskie, ale uwaga, rola tego króla to nie jest militarna rzeź. To jest ogłoszenie roku łaski, jakiegoś wielkiego jubileuszu, uwolnienia z długów i uzdrowienia. I to jest dokładnie ten sam tekst, który kilkaset lat później Jezus rozwija i czyta przed osłupiałymi ludźmi w synagodze.
W tym jednym rozdziale następuje absolutne stopienie się ról. Dla starożytnych król z mieczem i cierpiący prorok to był jakiś totalny dysonans poznawczy, nie szło tego połączyć. A Izajasz 61 rozwiązuje to napięcie, pokazuje Mesjasza, który łączy autorytet króla z naturą oddającego życie sługi.
Zanim to ostatecznie podsumujemy, jest jeszcze jedno ważne pytanie. Bo współczesni akademicy mają z tą jednością wielki problem. Patrząc na XIX-wieczną krytykę biblijną, oni wyciągają skalpel i operują tego Izajasza.
Tak, dzielą księgę.
Dokładnie, rozcinają na Deutero-Izajasza, Tryto-Izajasza, analizując wersety w izolacji na podstawie różnych stylów itd. Czy to nie jest czasami takie klasyczne akademickie szufładkowanie, gdzie przez analizowanie każdego pojedynczego drzewka gubimy z oczu gigantyczny, piękny las?
To rodzi szalenie ważne pytanie o nasze współczesne założenia. Zgadzam się z autorem całkowicie. My na Zachodzie mamy to myślenie kartezjańskie. Uwielbiamy wrzucać wszystko w zamknięte pudełeczka. Narzucamy starożytnym tekstom fałszywe dychotomie. Albo, albo.
Albo król, wojownik, albo biedny męczennik.
Otóż to. A starożytny bliskowschodni sposób myślenia potrafił utrzymać te pozornie sprzeczne napięcia w harmonii. Te rozdziały to nie jest zszyty potwór Frankensteina z różnych epok. To jest wielowarstwowa tożsamość. Postać z 61 rozdziału pokazuje. Sługa ostatecznie triumfuje jako król, ale tylko dlatego, że najpierw przeszedł ścieżkę sługi. Jedno bez drugiego nie istnieje.
Dobrze. Zbliżając się do finału, zbierzmy w całość wszystkie te poszlaki. Przeszliśmy przez tekst, który ma 2500 lat, przetrwał i to zachowując niezwykłą wewnętrzną spójność. Pokonaliśmy te lingwistyczne wyboje, spory o groby, bogaczy i kryminalistów, widząc jak gramatyka celowo potwierdza niewinność.
Mhm.
Zobaczyliśmy ten wstrząsający moment, kiedy najwyższy sędzia staje się ofiarą i jak to paradoksalnie umacnia prawo, uświęcając człowieka od środka.
Sprawdziliśmy trzy teologiczne ruchy szachowe, by wreszcie połączyć wizerunek walecznego króla z pokornym sługą. I to wszystko prowadzi do jednego, kluczowego pytania.
Jakiego?
Dlaczego dla każdego, kto dzisiaj tego słucha, w erze informacyjnego przeładowania, to ma w ogóle znaczenie?
Bo to obnaża w bardzo bolesny sposób, jak nasze najgłębsze założenia o władzę i sile często kompletnie rozmijają się z prawdą. Ci starożytni ludzie byli opętani wizją militarnej ulgi, szukali siły politycznej. W tej gorączce niemal przeoczyli obietnicę prawdziwego ratunku. I my dzisiaj często robimy dokładnie to samo.
Zgadza się, kiedy przyglądamy się największym globalnym wyzwaniom, wielkim napięciom, jak często próbujemy je rozwiązać, używając po prostu agresji, kolejnych regulacji prawnych czy siłowej dominacji nad oponentami. Jak często sięgamy po ten rzymski miecz?
Prawie zawsze. Ignorując fakt, że głęboka, trwała zmiana w społeczeństwie nie opiera się na tym, kto krzyczy głośniej albo kto ma większą władzę, ale wymaga tej żmudnej, bardzo niewdzięcznej i często bolesnej przemiany pojedynczych charakterów. Prawdziwa rewolucja nie wkracza z armią. Ona zaczyna się od cichej gotowości wzięcia odpowiedzialności za drugiego człowieka.
I to jest ta najbardziej prowokacyjna myśl, z którą warto wszystkich dzisiaj zostawić. Jakie własne, współczesne kryzysy próbujemy wciąż rozwiązywać mieczem, kompletnie nie zauważając, że prawdziwa zmiana przychodzi zupełnie z innej strony. Tę odpowiedź każdy musi już zgłębić sam.